Czas na pierwszego gościa popołudnia wnet, profesor Władysław Teofil Bartoszewski, poseł na Sejm Koalicja Polska PSL. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
No i co, zaskoczył pana profesora Joe Biden?
Tak, zaskoczył, chociaż już rano coś przeczuwałem, dlatego że dostałem wiadomości, że Kijów jest sparaliżowany. Nie można się dostać do centrum. I w związku z tym, że jakaś bardzo ważna wizyta tam się odbywa, no to, już wtedy już zacząłem myśleć, że może jednak, bo było oczywiste, że albo pan prezydent Zełenski przyjedzie do Warszawy, albo pan, ale nie myślałem, że pan prezydent Biden poleci do Kijowa. No to jest fakt.
Nawet pojedzie pociągiem, bo wylądował w Rzeszowie i tam się przyjadł w pociągiem.
To normalnie, to jak normalnie. Tam w tej chwili do Kijowa nikt nie lata. Wszyscy jeżdżą pociągiem z Przemyśla.
Z Przemyśla pociągami. Wielki renesans z kolei w świecie, w czasie wojennym, ale to koniec krotochwil. Co to oznacza? Jaki to jest sygnał dyplomatyczny? Co to oznacza dla samej Ukrainy, dla Polski, dla Rosji?
No to po pierwsze jest pokazanie Rosjanom, co oni mogą zrobić, to znaczy niewiele. Jeżeli w czasie wojny, która trwa już prawie rok, prezydent Stanów Zjednoczonych, który jest wyjątkowo dobrze strzeżony przez swoje służby, bo zawsze jest ryzyko, bo to niejednokrotnie prezydenci Stanów Zjednoczonych byli atakowani i całkiem pokaźna liczba została nawet zabita. Więc oni się bardzo boją tak wyjazdów, zwłaszcza w strony, których kompletnie nie kontrolują. To nie jest państwo natowskie, a jeszcze do tego tam są alarmy lotnicze i tak dalej. No więc to był niezły wyczyn ze strony pana prezydenta, żeby pokazać, że jednak Stany Zjednoczone będą popierać Ukrainę i co zresztą mówił, będą popierać tę Ukrainę jak długo trzeba. I oczywiście będzie miał ważne przemówienie pan prezydent jutro w Warszawie, ale jest chyba dość jasne, że Stany Zjednoczone traktują te wojnę poważnie dzięki Bogu, wpływają również na innych sojuszników z Paktu Północnoatlantyckiego, ale nie tylko, bo pan prezydent Biden wspominał dzisiaj w Kijowie, że państwa, które popierają Ukrainę po apelach ze strony perswazji ze strony Stanów Zjednoczonych przekroczyły już 50, więc jest to na całym świecie, no więc jest to bardzo, bardzo ważny moment. Bardzo się cieszę, no Ukraińcom się to należało, bo oni się zachowują fenomenalnie i są cały czas na froncie. Jak zresztą podkreślali dzisiaj Ukraińcy, to jest 9. rocznica napaści rosyjskiej na Ukrainę w 2014 roku. Więc dla nich ta wojna trwa i zresztą pan prezydent Biden był tam pod pomnikiem, który upamiętnia tę pierwszą setkę Ukraińców zabitych jeszcze w Kijowie i tak dalej.
No to niebiańską jest, sotnię jeszcze przed aneksją Krymu i przed próbą nawet skutecznym oderwaniem części regionów w Donbasie. Co to oznacza dla tej wizyty w Polsce? Na ile to jest komplementarne, a na ile to może przyćmić wizytę prezydenta w stolicy Polski?
Z całą pewnością to nie przyćmi tej wizyty, to jest komplementarne, dlatego że Polska jest od samego początku najbardziej aktywnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w tej walce z Federacją Rosyjską, w pomocy Ukrainie. Stworzyliśmy nieprawdopodobny centrum logistyczne. Praktycznie prawie cała pomoc, która idzie na Ukrainę, tak humanitarna, jak i wojskowa, przechodzi przez Polskę.
Jakbym miał być złośliwy, to powiedziałbym, że na opozycji zdania są podzielone, żeby już nie przywołać pewnego słynnego cytatu z pewnego europosła.
No, moim zdaniem Amerykanie, co zresztą mówił pan rzecznik Kirby, który jest fantastycznym rzecznikiem, awansowali go na rzecznika Narodowego Centrum Bezpieczeństwa w tej chwili. I on wyraźnie mówi, że jesteśmy, no walczymy, jak on to powtarzając za po angielskim ministrze spraw zagranicznych Douglas Hurt, że my w tej chwili walczymy w wyższej wadze. to w polsku pewnie by to lepiej powiedzieć, że my gramy w wyższej lidze piłkarskiej. Po angielsku można mówić, że pięściarz bije się w wyższej wadze, niż mu się przynależy. I to Amerykanie to dostrzegają. No my jesteśmy postrzegani jako w tej chwili najsilniejsza część NATO na kontynencie, w sensie tego, że będziemy wydawać 4% PKB na zbrojenia, o którym niektórzy mogą tylko pomarzyć. Większość NATO marzy o 2%.
A to tu w tej chwili wprowadźmy politykę, bo pan poseł, żeby była jasność, bo nie każdy z tych słów może być pewny, reprezentuje partię opozycyjną, aczkolwiek PSL Koalicję Polską, która zapewnia, że wszelkie kontrakty zbrojeniowe, które PiS podpisał, będzie utrzymywała i będzie realizowała, ale na opozycji są też inne głosy. Ruch Szymona Hołowni, z którym się właśnie łączycie, mówi i ustami swojego szefa Szymona Hołowni, ale także generała Różańskiego, podkreśla, że wiele z tych zakupów trzeba będzie anulować.
Nie rozmawialiśmy na ten temat z naszymi kolegami z partii Polska 2050, natomiast z całą pewnością wzmocnienie polskiej armii jest bardzo konieczne. Naszym postulatem jako partii PSL było to, żebyśmy zagwarantowali odpowiedni procent tych pieniędzy, żeby był lokowany, wydawany w polskich zakładach zbrojeniowych.
Chociaż jak pan poseł wie, nie zawsze się da, bo polska zbrojeniówka wszystkiego nie produkuje, nie projektuje tych myśliwców najnowocześniejszych. Nie mamy umiejętności robienia czołgów, bośmy je utracili w latach 90. Nie mamy także możliwości budowania artylerii rakietowej.
Tak, ale pewne rzeczy można u nas robić i ten przemysł trzeba rozwijać. Ja rozumiem, że w tej chwili tak to się podzieliło, że Niemcy nie są w stanie zbudować Leoparda, czołgu Leopard u siebie, tylko muszą go budować częściowo w Grecji, a potem go montować w Niemczech. No ale to jest, to nie jest najlepsze rozwiązanie. I musimy inwestować w nasz przemysł zbrojeniowy, a nie tylko wydawać 4% PKB na to, co będą produkować inni. Ja wiem, że pewnych rzeczy nie wyprodukujemy, to jest oczywiste.
Konkluzja jest taka, że polityka obronnościowa obecnego rządu w jakimś sensie się broni, w sensie polityki zagranicznej wagi polskiego państwa przynosi, jak rozumiem, już wymierne efekty.
I no tutaj można krytykować poszczególne zakupy, czy jest sensowne kupowanie tego akurat, czy innego, bo to już są inne kwestie, ale my w sytuacji wojny na Ukrainie nie możemy krytykować rząd za to, że chce wzmacniać siły zbrojne. Czy to jest zawsze robione w sposób sensowny? Z całą pewnością nie, bo to zwykle tak jest, że to zresztą stare przykłady jeszcze ze Stanów Zjednoczonych, że jak robiły się zamówienia wojskowe, to Pentagon płacił za jeden młotek $60, bo wiadomo było, że państwo zapłaci. Tego typu rzeczy się zdarzają wszędzie. Natomiast ja zresztą apeluję regularnie do rządzących, żeby na przykład utworzyli w Polsce armię rezerwową, nie tylko WOT, ale również armię rezerwową, taka jaka istnieje w mniejszych państwach, liczebnie państwach, takie jak na przykład Finlandia czy Szwajcaria. No ale tutaj jest opór społeczny, bo nikt nie chce się szkolić. Uważam, że każdy powinien przejść szkolenie wojskowe w zakresie podstawowym. Każda osoba w Polsce, kobieta, mężczyzna, powinni potrafić strzelać. Na przykład potrafić udzielać pierwszej pomocy i takich innych rzeczy, bo to się sprawdziło bardzo, bardzo dobrze na Ukrainie.
Mamy ten element kijowskiej wizyty Joe Bidena za nami, mamy komunikat, mamy kwestię kolejnego pakietu pomocowego, no ale wydaje się cały czas, że tym głównym przesłaniem, nie tylko dla nas, ale także dla świata, ma być wystąpienie Joe Bidena jutro w Warszawie. Rok temu niespełna na Zamku Królewskim pan prezydent Biden swoje przemówienie rozpoczął od słów "nie lękajcie się". Jakie słowa teraz padną na początku pana posła zdaniem?
Trudno powiedzieć, ale mnie przychodzi do głowy Winston Churchill, który w 40 roku, kiedy Anglia była kompletnie osamotniona w walce z Niemcami, no i z Sowietami, którzy Niemcom wtedy pomagały, wygłaszał fenomenalne przemówienia, czy właściwie jednakie przemówienie do narodu, w którym zapowiadał, że będzie bardzo ciężko Anglikom, ale że oni się nie poddadzą, że naród się nie podda, że państwo się nie podda i będą walczyli o każdą pięć ziemi i tę wojnę wygrają. A w 40 roku, to tak dobrze, w maju 40 roku, jak upadła Francja, to tak świetnie nie wyglądało. I myślę, że tutaj Biden powie coś takiego, że mamy do czynienia z ponurym, już w tej chwili prawie totalitarnym reżimem Putina i że po jednej stronie jest wolność, demokracja i pewne zasady międzynarodowe, a po drugiej stronie jest przepaść. Ja zachowanie Putina porównuję do wczesnego Hitlera. Wczesnego dlatego, że to jest przed zagładą Żydów. Ale wczesnego Hitlera, który tak samo się zachowywał i mordował od początku, od 1 września w Polsce mordował ludność cywilną. Tak a propos, to może mało ludzi kojarzy, ale w ciągu 30 dni września 1939 roku Wehrmacht, czyli nie SS, tylko normalni żołnierze, zamordowali w Polsce 50 tysięcy cywilów. I takie postępowanie robi właśnie Putin na Ukrainie, bombardując domy mieszkalne, bombardując dworce kolejowe, bombardując szkoły i zabijając kobiety i dzieci, już nie mówiąc o torturach i gorszych rzeczach. Natomiast i Biden chyba powie coś w tym sensie, że tak się spodziewam, że tutaj nie można być po części przeciw. Albo jesteśmy za totalitaryzmem, albo jesteśmy za demokracją i za wolnością. I my akurat jesteśmy absolutnie tutaj wszyscy w Polsce, popieramy te podejście pana prezydenta Bidena, popierają to również na przykład Anglicy bardzo mocno, popierają to nasi sąsiedzi z państw bałtyckich, popierają to Czesi, popierają to Słowacy i ta wschodnia flanka NATO jest dużo lepiej zorientowana, co się dzieje, niż niektórzy inni nasi sojusznicy, którzy mówią, że no jednak trzeba będzie z tymi Rosjanami później jakoś się dogadywać. Albo pozostawmy Putina o władzy, bo jak go doprowadzimy do jego upadku, to może będzie gorzej.
To jeszcze jedno pytanie o konkrety, bo wiele osób się spodziewa, że to wystąpienie, ta wizyta dwudniowa, bo potem jeszcze w środę szczyt bukareszteńskiej dziewiątki w Warszawie, czyli państw wschodniej flanki NATO, że jednak ta wizyta przyniesie więcej konkretów. Premier Mateusz Morawiecki w niedzielę dla jednej z amerykańskich stacji powiedział, że toczą się rozmowy nad zwiększeniem liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce i ich permanentnym charakterem stacjonowania. Co Warszawa może ugrać tak w konkretnym uzysku militarnym na tej wizycie?
Ja myślę, że nie wiem, czy będziemy mieli permanentną obecność wojsk amerykańskich w Polsce w tym sensie, jaki jest na przykład permanentna obecność w Niemczech. Natomiast jeżeli byśmy mieli parę brygad pancernych na terenie Polski, gdybyśmy mieli permanentnie na przykład część jednej z dwóch dywizji powietrzno-desantowych, w tej chwili mamy 101, przedtem mieliśmy 82, to są absolutnie elitarne jednostki amerykańskiej armii i lotnictwa, bo jedna jest armia, druga jest lotnictwo. Gdybyśmy mieli taką obecność permanentnie, nawet gdyby oni się zmieniali, bo na czym polega różnica? Tutaj nie wszyscy to rozumieją. Jak my mamy obecność permanentną, to znaczy przyjeżdżają rodziny i muszą być zaopiekowane, czyli musimy mieć dla nich szkoły, musimy mieć dla nich jakieś zajęcie i tak dalej, i tak dalej. A jak przyjeżdżają na 6 miesięcy, to nie musimy.
No ale z drugiej strony, jak mają rodziny, dzieci, to się gorzej, trudniej się ewakuować, człowiek jest bardziej przywiązany, a zwłaszcza jak generalicja amerykańska ma tutaj żonę i dziecko, to się tworzą bardzo ścisłe powiązania niekiedy, które potem procentują. No na, na czym Niemcy nieraz wygrywały.
I to procentowało w Niemczech, oczywiście, ale Niemcy mają ogromną infrastrukturę wojskową amerykańską, czego oni, Amerykanie, u nas w tej chwili tak szybko nie zbudują. Rammstein to jest ogromna baza i cała działalność lotnictwa natowskiego w czasie wojny jest koordynowana z Niemiec. No więc to i zupełnie inna sytuacja. Natomiast ja myślę, że po pierwsze mam nadzieję, że pan prezydent Biden zaoferuje rakiety i artylerię o większym zasięgu niż jest to dostępne w tej chwili na Ukrainie. A po drugie, rzeczywiście uważam, że gdybyśmy mieli nawet rotacyjny, ale stała, że tak powiem, rotacja, czyli te rotacje byłoby na poziomie dwóch brygad pancernych, to też to daje pewien sygnał. Gdzie indziej jest dla Amerykanów zupełnie oczywiste, że jeżeli by Rosjanie podeszli pod granicę Polski ze swoim wojskiem, to wtedy przechodzimy na stan zimnej wojny i wtedy Amerykanie będą wydawać 8% PKB na zbrojenia i wszyscy inni też. Tak. Niemcy, którzy w tej chwili nie mają nawet 300 czołgów, które są sprawne, w czasie zimnej wojny miały 3000. Bo przygotowywali się na potencjalny atak sowiecki. W związku z tym, jeżeli by nie... I Amerykanie sobie z tego doskonale zdają sprawę, że jeżeli Ukraińcy przegrają, to będziemy mieli zupełnie inny świat, który wrócimy do najgorszych okresów zimnowojennych i gospodarka się przestawi na gospodarkę wojenną z gospodarki pokojowej. I będą tego konsekwencje oczywiste, konsumpcyjne, tak powiem.
To jeszcze jedno pytanie, panie profesorze. Zacytował pan Rzesika Kerbiego, który mówił, że Polska boksuje w wyższej wadze. Na ile jest tak w polityce zagranicznej, w końcu jest pan członkiem Komisji do Spraw Zagranicznych Polskiego Sejmu, że to jest taka gra o sumie dodanej, że wszyscy mogą rosnąć i nikt nie traci, a na ile jest tak, że fakt, że Polska już boksuje w innej lidze wagowej, to robi to kosztem czyimś, na przykład kosztem znaczenia Berlina czy Paryża w relacjach transatlantyckich?
Nie, Berlin i Paryż są bardzo ważne w relacjach transatlantyckich, tylko że proszę zwrócić uwagę, że Francuzi od czasów prezydenta de Gaulle zawsze mieli troszeczkę odmienne podejście do Amerykanów. A jeśli chodzi o Niemców, to oni w związku z wieloletnią, z kilkudziesięcioletnią obecnością wojsk amerykańskich w Niemczech, tam są bardzo silne powiązania i Amerykanie bardzo chcieliby polegać na Niemczech, tylko że w tym wypadku w ostatnim roku okazało się, że Niemcy po prostu nie chcą wypełniać tej roli, dlatego że 68% Niemców badanych parę miesięcy temu powiedziało, że nie chcą, żeby Niemcy przewodziły Europie, jeśli chodzi o sprawy wojskowe. No to my wchodzimy w ich buty po prostu i ku zadowoleniu obywateli Niemiec, bo oni tego nie chcą robić. I zresztą jest rzeczą dość znamienną, że Amerykanie popierają to, i to było widać teraz w Monachium na konferencji, że wznowiły się kontakty między tak zwanym trójkątem weimarskim, czyli Polska, Francja, Niemcy. Bo Amerykanom nie zależy na słabej Europie. Oni nie chcą, żebyśmy byli skłóceni z Niemcami, ale oni widzą, że pewnych rzeczy Niemcy robić nie chcą, a my owszem chcemy. No i to należy wykorzystać. To jest też taki moment, kiedy jesteśmy w stanie dużo więcej ugrać w Stanach Zjednoczonych niż i w Anglii zresztą też, co Anglicy bardzo mocno podkreślają, niż przez ostatnie 20-30 lat. No i z tego należy korzystać. To Klobit mówi, ma rację. My walczymy w tej chwili, bijemy się, boksujemy w wyższej wadze. I tak się czasem zdarza, bo myśmy stanęli na wysokości zadania i tak naród, normalni ludzie, organizacje pozarządowe, samorządy, rząd i tak rząd, jak i opozycja tutaj spowodowały, że nagle zaczęliśmy się bardziej liczyć. No, i to jest taki moment, który należy wykorzystać. To w sprawach międzynarodowych nic samo nie przychodzi. Trzeba to sobie wywalczyć. Myśmy skorzystali z okazji, która się pojawiła, smutnej okazji, ale w tej chwili, biorąc pod uwagę między innymi to, że podwoiliśmy wydatki na zbrojenia, praktycznie z dwóch, to my trochę powyżej dwóch w tej chwili, ale z dwóch do czterech, robimy zakupy znaczącego sprzętu, no to zaczynają się po prostu z nami bardziej liczyć. A poza tym jest najważniejsza jest determinacja. Najważniejsza nie jest uzbrojenie, tylko wola walki. armia francuska w 40 roku była większa niż armia niemiecka. I co z tego wynikło? Nic, bo nie mieli woli walki.
Przynajmniej w większości, chociaż zdarzały się bardzo chwalebne i często nad cechwa, no, przypomniane wyjątki w tej raczej nieszczęśliwej dla Francji kampanii. Profesor Władysław Teofil Bartoszewski był gościem Radia Wnet. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Do usłyszenia.